W pełni czasów. Wydarzenie modlitwy zostało nam w pełni objawione w Słowie, które stało się ciałem i mieszka między nami. Starać się zrozumieć Jego modlitwę, o której mówią nam Jego świadkowie w Ewangelii, to znaczy zbliżać się do Pana Jezusa, świętego, jak do płonącego krzewu. Najpierw kontemplować Jego samego na modlitwie. Następnie słuchać, w jaki sposób uczy nas modlić się, by w końcu poznać, jak wysłuchuje On naszej modlitwy. Jezus się modli. Syn Boży, który stał się synem dziewicy, nauczył się modlić także według swego ludzkiego serca. Nauczył się formuł modlitwy od swej matki, która zachowywała wszystkie wielkie sprawy Wszechmogącego i rozważała je w swoim sercu. Modli się słowami i hymnami swojego ludu w synagodze, w Nazarecie i w świątyni. Jego modlitwa wypływa jednak z innego, tajemniczego źródła, jak sam o tym mówi w wieku lat 12. Powinienem być w tym, co należy do mego Ojca. Tu zaczyna objawiać się nowość modlitwy w pełni czasów. Modlitwa synowska, jakiej Ojciec oczekiwał od swoich dzieci, zaczyna być wreszcie przeżywana przez samego jedynego Syna w Jego człowieczeństwie, z ludźmi i dla ludzi. Ewangelia według świętego Łukasza podkreśla działanie Ducha Świętego oraz znaczenie modlitwy w działalności Chrystusa. Jezus modli się przed decydującymi chwilami swojego posłania. Przed tym, jak Ojciec zaświadczył o Nim podczas Jego chrztu i przemienienia, przed wypełnieniem przez swoją mękę zamysłu miłości Ojca. Modli się również przed decydującymi chwilami, które zapoczątkują posłanie Jego apostołów, przed wyborem i powołaniem 12, przed tym, jak Piotr wyzna Go jako Mesjasza Bożego i modli się, aby wiara głowy apostołów nie ustała w czasie kuszenia. Modlitwa Jezusa przed zbawczymi wydarzeniami, których wypełnienie zleca Mu Ojciec, jest pokornym i ufnym powierzeniem się Jego ludzkiej woli, miłującej woli Ojca. Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się. Czyż to nie z kontemplacji modlącego się nauczyciela rodzi się w uczniu Chrystusa pragnienie modlitwy? Może więc nauczyć się jej od nauczyciela modlitwy. Właśnie kontemplując i słuchając Syna, dzieci uczą się modlić do Ojca. Jezus często usuwa się w ustronne miejsce, w samotność, na górę, najchętniej nocą, aby się modlić. W swojej modlitwie poleca On ludzi, ponieważ już w swoim wcieleniu w pełni przyjmuje człowieczeństwo, a ofiarując siebie samego, ofiaruje ludzi Ojcu. On, Słowo, które przyjęło ciało, w swojej ludzkiej modlitwie uczestniczy w tym wszystkim, co przeżywają Jego bracia. Współcierpi z ich słabościami, aby ich z nich wyzwolić. Ojciec posłał go właśnie w tym celu. Jego słowa i dzieła są zatem widzialnym przejawem Jego modlitwy w ukryciu. Ewangeliści przejęli od Chrystusa z okresu Jego działalności dwie wyraźnie sformułowane modlitwy. Każda z nich zaczyna się dziękczynieniem. W pierwszej Jezus wysławia Ojca, dziękuje Mu i błogosławi Go za to, że ukrył tajemnicę Królestwa przed tymi, którzy uważają się za uczonych, a objawił je prostaczkom. Ubodzy z błogosławieństw. Wzruszenie Jezusa, tak, Ojcze, wyraża głębię Jego serca, Jego przylgnięcie do tego, co podobało się Ojcu, jak echo fiat Jego Matki podczas Jego poczęcia i jak zapowiedź tego, co sam powie Ojcu w godzinie swojej agonii. Cała modlitwa Jezusa zawiera się w tym miłującym przylgnięciu Jego ludzkiego serca do tajemnicy woli. Druga modlitwa została przytoczona przez świętego Jana przed opowiadaniem o wskrzeszeniu Łazarza. Wydarzenie to jest poprzedzone dziękczynieniem. Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał, co zakłada, że Ojciec zawsze wysłuchuje Jego prośby. Jezus natychmiast dodaje: ja wiedziałem, że zawsze mnie wysłuchujesz. Z czego wynika, że ze swej strony Jezus stale prosi. Tak więc modlitwa Jezusa, kierowana dziękczynieniem, objawia nam, w jaki sposób prosić. Przed złożeniem daru Jezus zwraca się do tego, który daje i daje siebie w swoich darach. Dawca jest cenniejszy niż udzielony dar. On jest skarbem, a jest w nim serce Jego Syna. Dar jest udzielany jako dodatek. Modlitwa arcykapłańska Jezusa zajmuje wyjątkowe miejsce w ekonomii zbawienia. Zastanowimy się nad nią w końcowej części działu pierwszego. Objawia ona rzeczywiście zawsze aktualną modlitwę naszego arcykapłana, a jednocześnie zawiera to, czego on uczy nas w modlitwie do naszego Ojca, którą szerzej omówimy w dziale drugim. Gdy nadeszła godzina, w której Jezus wypełnia zamysł miłości Ojca, pozwala on dostrzec niezmierzoną głębię swojej synowskiej modlitwy i to nie tylko przed dobrowolnym ofiarowaniem się. Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Lecz także w swoich ostatnich słowach na krzyżu, tam, gdzie modlitwa i oddanie się stanowią całkowicie jedno. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Zaprawdę powiadam Ci, dziś ze mną będziesz w raju. Niewiasto, oto syn Twój, oto matka Twoja. Pragnę. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Wykonało się. I Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Aż do owego donośnego wołania, z którym umiera, oddając ducha. W to wołanie Słowa Wcielonego zostały włączone wszystkie lęki ludzkości wszystkich czasów, zniewolonej przez grzech i śmierć, wszystkie prośby i akty wstawiennictwa w historii zbawienia. Ojciec je przyjmuje i ponad wszelkie oczekiwania wysłuchuje, wskrzeszając swojego Syna. W ten sposób wypełnia się i zostaje uwieńczone wydarzenie modlitwy w ekonomii stworzenia i zbawienia. Psałterz daje nam do niej klucz w Chrystusie. W dzisiaj zmartwychwstania Ojciec mówi: Tyś Synem moim, ja Ciebie dziś zrodziłem. Żądaj ode mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w posiadanie Twoje krańce ziemi. List do Hebrajczyków w dramatycznych słowach wyraża, w jaki sposób modlitwa Jezusa sprawia zwycięstwo zbawienia. Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają.